Dzień dobry, Joanna Włodarczyk. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Team Rodzina, rozmowy o partnerstwie. Dzisiaj rozmawiam z Olgą Knasiak, Polką na Islandii, o urlopach rodzicielskich na Islandii. Czy to jest tak, że wszyscy ojcowie na Islandii biorą urlop? Zapraszam do posłuchania.
Podcast Team Rodzina, rozmowy o partnerstwie. Czym jest partnerstwo między kobietą a mężczyzną, kiedy na świecie pojawia się dziecko? Jak zadbać o relacje między rodzicami? Dlaczego warto dzielić się urlopami rodzicielskimi i jak budować bezpieczną więź z dzieckiem? Jak przy tym wszystkim realizować się w innych, ważnych dla nas sferach życia? Na podcast zaprasza Fundacja Share the Care.
Witaj, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się na udział w naszym podcaście.
Super, dzięki za zaproszenie, bardzo się cieszę, że mogę w tym uczestniczyć.
Cieszymy się, że też będziemy mieć tutaj doświadczenia osób nie tylko żyjących właśnie w Polsce, ale też za granicą, tutaj konkretnie w Islandii, bo to też jest ciekawe, żeby poznać właśnie różne perspektywy. No ale właśnie może zacznijmy od tego, jak to się stało, że mieszkasz w Islandii?
Na Islandię przyjechałam już ponad 18 lat temu, po raz pierwszy wakacje na chwilę odwiedzić brata i ojca. I tak naprawdę mój chłopak dostał wizę i pozwolenie na pracę i na pobyt, a ja nie dostałam się na studia te, co chciałam. Dostałam się tylko na uczelnię prywatną i na zaoczne, jeszcze w mieście, w którym nie mieszkałam, więc zdecydowałam się wstrzymać ze studiami na rok i przyjechać z moim chłopakiem na Islandię, do mojej rodziny tak naprawdę, bo mój brat już tu był z rodziną i moi rodzice już oboje byli spakowani na Islandię z biletem w jedną stronę, przeprowadzali się. Ja stwierdziłam, że w takim razie ja przyjadę na rok, zarobię sobie na studia i po roku po prostu wrócę na te studia. No i nigdy nie wróciłam, więc od 18 lat mieszkam na Islandii.
No tak, to nie ma to jak pojechać na rok i zostać na 18.
Tak, albo i dłużej, tak? Cały czas leci.
Dokładnie, dokładnie. To jest na pewno bardzo ciekawa też historia i tutaj wszystkich zachęcam do czytania, bo wiem, że też publikujesz o tym, jak się żyje na Islandii. Natomiast my chcemy dzisiaj porozmawiać o tym, jak to jest w kontekście urlopów rodzicielskich. No właśnie, jakie są urlopy dla rodziców w Islandii? Jak to wygląda?
W tej chwili też jest trochę inaczej niż gdy ja rodziłam, bo mój syn już ma 9 lat, w tej chwili prawie 10, więc kiedy ja byłam na urlopie macierzyńskim, to było tak, że było 3 miesiące dla mamy, 3 miesiące dla taty i 3 miesiące do podziału między rodziców, czyli mogłam ja wziąć miesiąc, chłopak 2 albo ja 3 miesiące, jakby obojętnie, ale każdy z rodziców miał swoje 3 miesiące, które mógł użyć lub nie i 3 miesiące właśnie do podziału. I te jakby wtedy ja wzięłam, i to było tak, że ja wzięłam 6 miesięcy, mój partner nie wziął w ogóle, ale to jakby też mogę wspomnieć za chwilę dlaczego. I te 6 miesięcy można rozciągnąć w czasie, czyli ma się wyliczoną kwotę, z której można skorzystać przez te 6 miesięcy. Jest to wyliczenie z wypłat do 3 miesiąca ciąży, czyli bierze się rok wstecz, ale do 3 miesiąca ciąży, czyli jakby okres ciąży, ewentualnego zwolnienia, czy po prostu zrezygnowania z jakiegoś etatu pracy, zmniejszenia etatu pracy, nie bierze, już nie ma wpływu na wysokość macierzyńskiego, więc do 3 miesiąca ciąży wylicza się i wtedy dostaje się 80%. I ta kwota albo się ją bierze przez 6 miesięcy, albo rozkłada się ją w czasie nawet do 2 lat. I z urlopu macierzyńskiego trzeba skorzystać właśnie do 2 roku życia dziecka. Czyli w momencie, jak nie wykorzystamy jakiegoś miesiąca, bo można na przykład wziąć miesiąc, potem wrócić do pracy, potem znowu wziąć 2 miesiące, potem znowu wrócić do pracy, albo właśnie bierze partner, a mama wraca do pracy i potem na przykład miesiąc jeszcze nam zostaje gdzieś tam pod koniec, to do 2 roku życia, że tak powiem, trzeba się wyrobić. I wtedy jakby kwota ogólna, którą się dostaje, jest wyliczona i jest pewna, ale właśnie rozłożona na miesiące, od 6 do 24.
Okej, a jak wygląda, no mówisz, że tak było jak te 9 lat temu, a jak to wygląda teraz?
W tej chwili jest pół roku dla mamy i pół roku dla taty.
Czyli no bardziej właśnie tak bliżej tych 12 miesięcy w Polsce, choć teraz już jest nawet więcej. Czy to jest wynik tej dyrektywy?
Tak, tak, w sensie, że teraz mama jakby nadal ma 6 miesięcy, więc jakby cały czas to się zmieniało. Przez te 9 lat tam były różne kombinacje, że w pewnym momencie było 9 miesięcy, właśnie było 6 miesięcy, nie, potem były 4 miesiące dla mamy, 4 dla taty i 2 do podziału, coś takiego. I potem zrezygnowano z tych miesięcy do podziału i w tej chwili jest 6 miesięcy dla mamy, 6 miesięcy dla taty.
I rozumiem, że tego jakby nie można się tym wymieniać, że to jest jak
już nie, chyba w żaden sposób. 6 tygodni można oddać drugiemu rodzicowi, tak jakby oddać, że to nie jest już jakby obojętnie dla którego rodzica, tylko można oddać drugiemu rodzicowi. Ale no, rzadko się z tego korzysta, bo jakby dużo łatwiej jest po prostu wziąć swoje należyte.
No właśnie, jak to jest? Czy ojcowie w Islandii biorą te 6 miesięcy?
Tak, generalnie tak. Szczerze mówiąc, poza moim partnerem te 9 lat temu, to żaden z moich znajomych nie zrezygnował ze swojego tacierzyńskiego i wszyscy rzeczywiście korzystają. Oczywiście jest to w różnej formie. Bardzo często jest tak, że ojcowie biorą tacierzyński od razu po porodzie, żeby pomóc żonie, partnerce przy dziecku. Bardzo często jest tak, że kobieta w ogóle musi wziąć pierwsze 6 tygodni po porodzie, więc jakby partner może wziąć w tym czasie, ale kobieta musi, więc jakby nie ma czegoś takiego, że pierwszy ojciec bierze tacierzyński. Pierwsze 6 tygodni po porodzie bierze na pewno kobieta, więc jeżeli chcą się wymieniać i brać w innym czasie, no to jakby najpierw bierze kobieta. No i de facto potem to już nie ma wpływu, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, czy mają oboje naraz, czy mają jeden po drugim. Bardzo różnie się to odbywa, ale generalnie wszyscy ojcowie z tego tacierzyńskiego korzystają. Ojcowie, którzy, nazwijmy to, nie opiekują się dzieckiem samodzielnie, czyli biorą tacierzyński, ale nie zostają sami z dzieckiem w domu, a kobieta wraca do pracy, najczęściej biorą właśnie tacierzyński w okresie, kiedy na macierzyńskim jest mama i razem korzystają z tego czasu na zasadzie urlopu. Czyli na przykład Polacy bardzo często wyjeżdżają do Polski i właśnie dziecko ma swoje pierwsze wakacje, poznaje się z dziadkami i tak dalej.
A właśnie, a jak często się zdarza, że że ojcowie biorą ten urlop wtedy, kiedy mama wraca do pracy i oni sami zostają z dzieckiem?
Tak naprawdę ciężko mi powiedzieć, bo nie czytałam statystyk na ten temat, ale generalnie większość ojców, naprawdę to jest blisko 90%, korzysta z urlopów tacierzyńskich, ale to, czy oni biorą ten urlop w czasie, kiedy mama jest na urlopie, czy właśnie jakby wymiennie, to musiałabym się zagłębić. Ale generalnie bardzo dużo ojców bierze właśnie jakby samodzielny urlop, że kobiety po prostu wracają do pracy, a oni zostają z dzieckiem w domu.
A widzisz też jakieś takie różnice, nie wiem, właśnie kulturowe, jeżeli chodzi o właśnie opiekę nad dziećmi, podział tej opieki między mamę i tatę?
Tak, ja bym powiedziała, że ten podział jest równy. W sensie, ja w ogóle bardzo obserwuję z bliska tą sytuację, bo mój brat ma żonę Islandkę i mają dziecko w tej chwili już 5-letnie. I u nich od początku ten podział był bardzo, chciałabym powiedzieć, właśnie równy, ale nawet Islandki mają coś takiego, że tak bardzo walczą o swoją niezależność, że czasami mam wrażenie, że wręcz ta szala się przechyla na stronę mężczyzny w takim sensie, że one na przykład, jak są w towarzystwie, to właśnie ojciec idzie usypiać dziecko, ojciec idzie przebrać pieluchę, że jakby właśnie ten ojciec więcej się zajmuje w takiej przestrzeni publicznej, że on jakby, nie wiem, nosi w nosidełku, że nie jest to, że on chodzi z wózkiem i bardzo często widać na placu zabaw właśnie, nazwijmy to, samotnych ojców, czyli właśnie tych ojców, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem w czasie, kiedy mama jest w pracy, to normalnie jakby kawiarnie są wypełnione i mamami z dziećmi, i ojcami z dziećmi, i place zabaw tak samo. I tak samo są przewijaki w toaletach dla niepełnosprawnych, czyli powiedzmy tych ogólnych, a nie, że tylko w kobiecych toaletach. Są pokoje rodzinne częściej, a nie tylko, że jest damska toaleta i tam jest przewijak, no bo po prostu ojcowie też muszą mieć możliwość to dziecko przebrać, więc jest bardziej tak, że właśnie przewijaki pojawiają się w toaletach ogólnych albo są pokoje rodzinne oddzielne.
Rozumiem. No dobra, ale to właśnie opowiedz trochę o swojej historii. Jak to się stało, że twój partner nie wziął tego urlopu?
Ja wzięłam urlop, generalnie żeby mieć prawo do urlopu macierzyńskiego, tacierzyńskiego, to trzeba być na rynku pracy. Poprzez rynek pracy rozumiemy chodzenie do pracy, co na Islandii kobiety robią do 9 miesiąca bardzo często, lub bycie zatrudnionym, ale bycie na chorobowym, albo bycie na zasiłku dla bezrobotnych na przykład. To tak samo jest bycie na rynku pracy. Osoba, która nie jest zatrudniona, nie ma wypłaty, nie jest na rynku pracy. Więc mój partner w tamtym momencie miał firmę i zatrudniał ludzi, ale firma przechodziła taki, powiedzmy, nie spadek, ale jakieś takie, że on zrezygnował ze swojego zatrudnienia, czyli on sam nie był zatrudniony w swojej firmie. I potem ja zaszłam w ciążę, więc stwierdził, że jak on ma teraz sobie jakby wyrównać wypłaty wstecz, po to, żeby dostać minimalny zasiłek tacierzyński, to nam się to po prostu nie opłacało. Więc on jakby był w domu, bo pracował na zasadzie opiekowania się własną firmą i firma przynosiła jakby zarobek, ale on sam nie miał wypłaty. Więc po prostu nam się to nie opłacało, więc on jakby był w domu, był w pracy, tak był trochę tu, trochę tu. Mało tego, jeszcze się wtedy przebranżowił i otworzył drugą firmę, ale nadal jakby nie był zatrudniony w tej firmie. Więc no tak wyszło.
Czyli z przyczyn formalnych, można powiedzieć.
Tak, tak. Takich po prostu nam się to nie opłacało brać pieniędzy od państwa, bo byśmy musieli do państwa dać więcej, niż by nam państwo oddało. Takiego ZUS-u nazwijmy to, tak?
Rozumiem. A jak w ogóle to wygląda właśnie z takiej polskiej perspektywy? No bo mówisz o tym, że tam jest taka duża równość w tej opiece. Też wspominałaś o tym właśnie, że są małżeństwa właśnie takie polsko-islandzkie. To jak tutaj właśnie ta rodzina polska część rodziny na to reaguje? Czy są tutaj właśnie jakieś takie, nie wiem, konflikty, czy wręcz przeciwnie? Jak to wygląda?
Polskie rodziny, które ja obserwuję, to albo biorą właśnie tak, że idą islandzkim systemem, bo bardzo dużo rodzin po prostu, które tutaj mieszkają, już się nauczyły do takiego życia i funkcjonowania tutaj, więc oni nie są jakby Polakami na Islandii, tylko oni już żyją takim trybem, jak żyją tutaj ludzie. I druga sprawa jest taka, że oni gdzieś tam, jak się chodzi do pracy, jak się ma zatrudnienie w islandzkiej firmie, to gdzieś tam, nie wiem, nie ma się takiego myślenia, że nie, kobieta z odsiedzenia w domu, ja na tacierzyński nie idę, bo ja jestem facetem, tylko każdy mężczyzna to robi. Każdy mężczyzna po kolei, jak mu się dziecko rodzi, to ten tacierzyński bierze, więc on tak samo jakby, nie wiem, to jest taka naturalna rzecz, że rodzi się dziecko, jest tacierzyński i na ten tacierzyński się idzie. Bardzo często rzeczywiście te rodziny mieszkające, polskie rodziny mieszkające na Islandii wykorzystują to jako urlop, i mężczyzna bierze tacierzyński wtedy, kiedy planują wakacje w Polsce na przykład, czy w ogóle wakacje. I po prostu na miesiąc, dwa, trzy, no teraz nawet na pół roku są w stanie wyjechać. Tylko po pół roku dziecko kończy pół roku, a im się kończy tacierzyński, macierzyński, więc to jest, że tak powiem, największy problem na ten moment na rynku, że rzeczywiście trzeba pomyśleć, jak to rozplanować, że najlepiej jest wziąć pół roku mama, potem pół roku tata i dziecko kończy rok i wtedy się myśli, co dalej, tak? Na Islandii nie ma żłobków, więc gdzieś tam trzeba rzeczywiście wziąć to pod uwagę, że to dziecko po prostu musi z kimś zostać, kiedy rodzice wrócą do pracy.
Nie ma żłobków, czyli dzieci są pod opieką niań, czy jak to wygląda?
Na Islandii są dagmamy, czyli takie dzienne niańki i one przyjmują w swoim domu dzieciaki, ale to jest od 3 do 6 dzieciaczków na jedną dagmamę i wtedy się szuka dagmamy gdzieś w swojej okolicy, gdzieś na swojej ulicy, na swoim osiedlu, tylko te dagmamy po prostu po pierwsze bardzo dużo kosztują, po drugie bardzo ciężko jest dostać miejsce u dagmamy, więc dużo bardziej rodzice wolą zostać z dzieckiem w domu niż posyłać je do dagmamy, takie malutkie, bo dagmamy przyjmują od 6 miesiąca do 2 roku życia, bo teoretycznie kiedy dziecko kończy 2 lata, ma prawo do placówki, do przedszkola, bo przedszkola są od 18 miesięcy niektóre placówki, ale generalnie większość placówek jest od 24 miesiąca, czyli 2 roku życia, ale placówki są przepełnione i nawet 3-latki dzisiaj mają problem z dostaniem się do przedszkola.
Czyli to można powiedzieć uniwersalny problem.
Tak, tak.
No, ale wspomniałaś właśnie o tym, że jakby to już w kulturze Islandii jest tak, że oboje rodzice się zajmują dzieckiem. Czyli na przykład jak dziecko jest chore, to też jest tak, że ojcowie biorą zwolnienia?
Tak, jest coś takiego jak chorobowe na dziecko. Każdy pracownik ma dwa dni chorobowego, przysługuje mu dwa dni chorobowego na siebie. I jeżeli dziecko jest chore, to jest na dzieci chyba do 10 czy 12 roku życia, już teraz nie pamiętam, bo jakby starsze dzieci, nawet jak są chore, to mogą zostać same w domu, tak? Więc na dzieci do 12 roku życia przysługuje jeden dzień chorobowego na miesiąc. Czyli jak dziecko jest chore na przykład 5 dni, no to można wziąć, jeden dzień bierze mama, jeden dzień bierze tata, a resztę można podzielić na urlop bezpłatny na przykład.
Rozumiem. No tak, to też ciekawe rozwiązanie, że to właśnie każdemu pracownikowi przysługuje, bo w Polsce jest tak, że ten urlop na dziecko jakby bierze albo mama, albo tata, w większości pewnie mama, i wtedy właśnie znowu jest taki podział, kto bierze. A czy ty wiesz może coś więcej o tym, jak Islandia doszła do takiej kultury właśnie dzielenia się tą opieką? Bo zakładam, że nie było tak od zawsze.
To musiałabym pogrzebać w pamięci, czy mam jakieś przykłady, skąd to się mogło wziąć. Ale generalnie Islandia nigdy nie była krajem, w którym kobieta zostawała w domu. Jakby zawsze kobiety i mężczyźni pracowali. Pamiętajmy, że Islandia, ja mam znajomych, którzy mają niespełna 70 lat i oni jeszcze rodzili się w ziemiance, więc Islandia naprawdę jest bardzo młodym i niedawno rozwiniętym krajem. Więc jakby to mieszkanie w ziemiankach, opiekowanie się farmą, gospodarstwem, no spoczywało na obojgu domowników dorosłych i ta opieka zawsze była gdzieś tam równa. Nie przypominam sobie takiego przełomu w historii Islandii, kiedy to kobiety nagle, no wiadomo, że są to te same daty, powiedzmy, co w Polsce, prawa wyborcze, prawa do głosowania, a potem prawa do czynnego prawa wyborczego i do tego, żeby móc być wybieranym do parlamentu. I potem pierwsza kobieta prezydent. Ale wydaje mi się, że nie ma jakiegoś takiego momentu przełomowego, w którym kobiety rzeczywiście gdzieś tam zyskały tą równość.
Rozumiem. A teraz, czy ja dobrze też kojarzę, że teraz właśnie na Islandii też dzieją się rzeczy? W sensie coś słyszałam o tym, że właśnie mają być jakieś protesty dotyczące wyrównywania pensji?
Generalnie na Islandii jest jeden dzień, który jest upamiętnieniem wielkiego protestu kobiet. To był strajk kobiet, które wyszły z pracy po godzinie 14, czyli w momencie, kiedy przestają mieć płacone w stosunku do wypłat mężczyzn. I jest to dzień, który jest jakby do tej pory świętowany jako Dzień Praw Kobiet. I w tym roku, rzeczywiście w tym dniu, był protest całodniowy, czyli kobiety w ogóle nie poszły do pracy, nie wykonywały swoich obowiązków, tak samo domowych, czyli nie opiekowały się dziećmi. I właśnie cały czas jakby ta walka o równość płac jest w toku. To też nie jest tak, że w tą stronę się jakby nic nie dzieje, tylko kobiety jakby nadal mają o co walczyć, bo te płace nadal nie są równe. Ten stosunek płac rzeczywiście bardzo się zmienił, bo tak jak wtedy kobiety wychodziły z pracy o 14, bo mężczyźni mieli płacone o tyle więcej, że one tak jakby od tej 14 do 4 pracowały za darmo, to dzisiaj jest to już po trzeciej, więc jakby te płace coraz bardziej się wyrównują, ale rzeczywiście kobiety cały czas walczą o to, żeby gdzieś tam te płace były równe, traktowanie były równe, żeby nie było tych kobiecych zawodów, męskich zawodów. Więc tak, gdzieś tam ta walka cały czas jest, ale i tak Islandia jest jednym z bardziej przodujących w tym temacie na świecie.
W ogóle też mi się wydaje, że to jest takie dobre porównanie, że ta 14 po 15 to takie bardziej działa na wyobraźnię niż jak się jakieś procenty pokazuje.
Tak, tak.
Więc to też mi się wydaje, że samo w sobie ciekawe. A jeszcze chciałam zapytać, jak twoim zdaniem to wszystko się też przekłada właśnie na dzieci, na stosunek do dzieci, na tego, jak dzieci są wychowywane? Widzisz tutaj też jakieś takie różnice?
Znaczy tak, generalnie na Islandii nie ma czegoś takiego jak podział na płeć, że tak powiem. Nie ma takiego typowego, że
nawet różowy jest dla dziewczyn.
Znaczy w sklepach generalnie tak, że jest dział dziecięcy podzielony na chłopięcy i dziewczęcy, ale nie ma takiego, nie wiem, moje dziecko jak pójdzie w różowych spodniach, to no wiadomo, koledzy to jest jakby inna sprawa, ale generalnie społecznie nie ma czegoś takiego, że ktoś mu powie, że ktoś mu zwróci uwagę, że nie wiem, nawet może przyjść w sukience i nikt kompletnie ani się tym nie przejmie, ani nie będzie komentował, więc nie ma takiego właśnie podziału na płeć na zasadzie tobie nie wolno tego robić, wręcz cały czas jest podkreślane, że dziewczynki mogą robić to wszystko, co chłopcy, chłopcy mogą robić to wszystko, co dziewczynki, bo to też działa w drugą stronę. Ja jako mama chłopca właśnie zawsze zwracam uwagę, że my, żeby nie musimy wychowywać dziewczynek, w sensie, że bardzo dużo się mówi o tym, jak wychowywać dziewczynki, żeby wiedziały, że są silne, że mogą robić wszystko. Ja uważam, że tak samo trzeba edukować chłopców, tak samo trzeba chłopcom mówić, że nie wolno dziewczynki traktować w jakiś sposób. Jest zauważalne, równość jest zauważalna w takiej przestrzeni publicznej w taki sposób, na przykład, że kobiety nie pozwolą sobie pocałować ręki, nie pozwolą. Prędzej się obrażą, że ktoś im przytrzymuje drzwi, niż podziękują i to docenią. Że nie chcą tego traktowania właśnie na zasadzie, że ty jesteś słabsza i ja ci tutaj, mężczyzna, pomogę, tak? Że kompletnie nie ma czegoś takiego. Tak samo kobiety pracują na budowie. Oczywiście jest to dużo mniejszy procent niż pielęgniarki, że pielęgniarek rzeczywiście z kobiet dużo więcej i facetów na budowie jest nadal dużo więcej, ale nie jest to źle widziane społecznie, że mężczyzna pracuje w przedszkolu na przykład.
Dzięki wielkie za to, że powiedziałaś właśnie, jak to wygląda. Jest to bardzo ciekawe i też może przy okazji też zachęcimy wszystkich, że gdyby byli zainteresowani innymi opowieściami właśnie o tym, jak się żyje na Islandii, to mogą też szukać cię w internecie. Powiedz, gdzie?
Jestem na Instagramie Polka na Islandii. Na Facebooku Polka na Islandii i piszę bloga. Blog jest bardziej skierowany do osób mieszkających na Islandii, bo najwięcej piszę właśnie o tym, jak się odnaleźć tutaj na wyspie, o jakichś sprawach urzędowych, o rzeczach przydatnych dla właśnie osób mieszkających na wyspie. Jest to polkanaislandii.is.
Zachęcamy serdecznie. Bardzo, bardzo tutaj ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i też myślę, że dla nas tutaj w Polsce jest to trochę taki powiew nadziei, że też te zmiany w prawie mogą dawać takie efekty właśnie, że jednak nową normą jest to, że mężczyźni też korzystają z urlopów i opiekują się dziećmi.
Tak. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie.
Dzięki wielkie.
Dzięki.
Spodobał Ci się nasz podcast? Wejdź na www.sharedthecare.pl i zobacz, co jeszcze robimy, aby wspierać rodziców we wdrażaniu partnerskiego modelu rodziny. Znajdź nas na patronite.pl i wesprzyj naszą zbiórkę na organizację bezpłatnych webinarów prawnych i psychologicznych dla rodziców.